każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasim.
Witam Państwa serdecznie, a audycję realizuje Andrzej Gruszka w studiu goście gorzowscy radni. Już jest Patryk Broszko, radny klubu Kocham Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I są z nami także Robert Anacki, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
I Jerzy Sobolewski, Koalicja Obywatelska, przepraszam, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Są panowie po wysłuchaniu raportu o stanie Gorzowa. Co panów zaskoczyło, co zbulwersowało, a jak oceniacie panowie sytuację północnej stolicy województwa lubuskiego? Zaczniemy od Jerzego Sobolewskiego.
Zacznę od tego, że to jest ustawowe działanie mówiące o tym, że miasto musi raz w roku, to niedawno to ta ustawa weszła w życie, że miasto musi taki raport zrobić. To jest raport mówiący o tym, co zostało zrobione w poszczególnych sferach życia naszego tutaj, jeżeli chodzi o działalność miasta.
Czy odczuł pan wrażenie, można, że ten raport został przygotowany kompleksowo, konkretnie i dotyczy, powiedzmy, wszystkich części życia miasta?
Tak, myślę, że został przygotowany kompleksowo. Każdy wydział przygotował to, co miał. Zresztą to, co wydziały poszczególne robią, to też wynika z budżetu, który miasto zawsze opracowuje, plus wieloletniego planu inwestycyjnego. I to w zasadzie było wszystko w tym raporcie umieszczone. Może by było się przyczepiać do tam poszczególnych rzeczy, które w tym planie są. Ja na przykład miałem uwagę co do tego, że nie było sprawozdania z działalności Biblioteki Miejskiej Wojewódzkiej, gdzie to czytelnictwo w Gorzowie jest jeszcze jako takie, ale w północnej części województwa Gorzów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków na książki, to jest na samym końcu, gdzie na jednego mieszkańca przypada jedna złotówka. To jest,
ale mówimy
to jest
o miejskiej
mało.
Części biblioteki, bo mówi pan o tych miejskich filiach.
Ja mówię o miejskiej, tak, o gorzowskiej, bo wszystkie miasta są umieszczone w zestawach takich, jeżeli już robimy kompleksowo, analizujemy tą północną część województwa. Także ja miałem uwagę co do właśnie, że za mało tutaj, no jednak wydaje mi się, że biblioteka jest tak ważną jednostką kultury, gdzie my bardzo powinniśmy dbać o to. I zabrakło mi właśnie tutaj troszeczkę wsparcia tego ze strony miasta i sprawozdania przede wszystkim, co tam się dzieje. A dzieje się bardzo dużo właśnie w Bibliotece Miejskiej Wojewódzkiej, bo widzimy, że praktycznie co tydzień są bardzo fajne i wystawy, i spotkania jakieś.
No od lat biblioteka tutaj.
Dokładnie.
Ale mi zabrakło. Kwestie gospodarcze, infrastrukturalne, rozumiem, właśnie, że jest pan usatysfakcjonowany.
Właśnie do tego zmierzam. Ja miałem uwagę odnośnie biblioteki. Koledzy radni mieli uwagi co do innych rzeczy. Ja bym się skupił na tym, co dobrego miasto bardziej zrobiło niż to, czego nie zrealizowało, bo to, czego poszczególne wydziały nie zrealizowały, wynika przede wszystkim z braku albo pieniędzy, albo pewnych rzeczy, które w międzyczasie wynikają z tego, jak coś się robi. Na przykład tak jak wspomniałem o planie, wieloletnim planie inwestycyjnym, czy o inwestycjach takich dużych, tych drogowych, tych przetargach, tego, co się wszystko dzieje, że to wszystko rośnie, cały czas wszystko się zmienia. I tutaj można się też doczepić do przede wszystkim do czasu realizacji tych projektów, czy do tego, że no są uwagi, że źle te projekty były, na przykład no niektóre czy są realizowane, czy źle zrealizowane są. Ale generalnie raport, tak jak powiedziałem, wynika z ustawy. Dyskutowaliśmy nad tym. Radni w zasadzie, część się radni wstrzymała co do oceny, ale większość poparła i przyjęła raport jako zgodny z rzeczywistością. I myślę, że czekamy, co dalej będzie realizowane w tym roku. bo to jest bardzo ważne. Widzimy, jakie mamy.
O inwestycjach porozmawiamy za chwilę.
Dziękuję bardzo, także można jeszcze
będziemy
dyskutować.
Będziemy jeszcze dyskutować.
Można ten raport rozbierać, jeżeli chodzi o sport, o kulturę, o sprawy społeczne, które są bardzo ważne. Jest wiele osiągnięć, jak chociażby mieszkania dla ludzi. 100 tysięcy miasto pozyskało tak zwane mieszkania dla osób troszeczkę nie radzących sobie.
Tak.
Plus wiele rzeczy związanych z kopertą życia na przykład, czy z innymi inwestycjami, z pozyskanymi pieniędzmi dodatkowymi, prawda? Tutaj Wydział Spraw Społecznych ma osiągnięcia. I tak samo można wszystkie wydziały i sport, tak jak powiedziałem, kultura, gospodarka rozebrać na części pierwsze. Także to jest naprawdę dyskusja może tutaj trwać i trwać. Tak.
Robert Anacki.
Czy tutaj rzeczywiście trzeba się zgodzić, że jest to ustawowy obowiązek dzisiaj każdego samorządu i takie sprawozdania będą się pojawiały, a wokół nich będą się toczyły dyskusje i myślę, że trudno tutaj powiedzieć, aby za raport w ogóle kogoś winić, że przygotował,
Nie mówię, że winić, tylko zastanawiam się, co z niego wypływa.
Właśnie niewiele, dlatego, że też jest to pierwszy chyba taki raport, który pokazuje nam pewne rzeczy, które są w toku i do tego się można odnieść emocjonalnie, ale tak merytorycznie oceniając, to są pewne rzeczy, które się nie spięły. My o tym dyskutowaliśmy już wielokrotnie na Radzie Miasta i w trakcie komisji, czy między radnymi takie dyskusje też trwają. To nie jest nic szczególnego, że się przesuwają inwestycje, kiedy rynek naprawdę fluktuuje strasznie pod kątem podaży pracowników, pensji i tak dalej. I tutaj na przykład mojej negatywnej oceny nie ma, dlatego też ja osobiście z oceną bym się wstrzymał. Akurat musiałem pilnie opuścić obrady. Więc na tej komisji wspólnej też nie głosowałem tych kwestii, jeżeli chodzi o ten raport, ale osobiście uważam, że tutaj wielkich jakichś takich sytuacji, które powinniśmy podejmować, czy się obawiać czegoś nie ma, dopiero oceni to czas. Te inwestycje trwają, moim zdaniem powinniśmy się skupić na tym. Zgadzam się co do biblioteki, bo to też pracownik biblioteki mi zaznaczył, że naprawdę te nakłady są dość niskie i z tego raportu te takie wysublimowane małe rzeczy rozbierając je możemy wyciągać. Ja bym sobie życzył bardziej tego, żebyśmy medialnie z tego nie robili szumu politycznego, tylko każdy z radnych w tej płaszczyźnie, na której się zna, wyciągnął te rzeczy i na przykład na przyszłych radach miasta, czy współpracując tutaj z prezydentem, te rzeczy przeprowadzić, bo myślę, że na to też jest czas. Pokazuje też błędy dotyczące podejmowanych decyzji, ale te błędy każdy z nas popełnia, bo w danym czasie, w danym momencie mogła się to wydawać na przykład decyzją najlepszą, decyzja prezydenta. Tutaj chodzi mi na przykład o zakup tej nieruchomości po przemysłówce i tak dalej. To są rzeczy, które dzisiaj są takie politycznie u nas w Gorzowie rozdmuchane moim zdaniem za bardzo i kontrowersyjne za jednym razem, ale z drugiej strony mówię, z tego raportu można dzisiaj wyciągnąć dużo szczegółów, które da się w mojej ocenie przełożyć na pewne dobre rozwiązania, bo to jest coś nowego. Ja osobiście kilka takich rzeczy mam, nie zdradzę, bo będzie to w formie interpelacji czy bezpośrednio.
Zaczekamy na interpelację.
Tak, także tutaj myślę, że każdy z radnych coś tam znajdzie.
Patryk Broszko.
Abstrahując od tego, że ten raport jest wymogiem ustawowym i w swojej treści i formie tak naprawdę czyni zadość wymogom ustawy, to w mojej ocenie są całkowicie zbędne. Dlaczego? Otóż chociażby z tego powodu, że radni co sesję dostajemy tak naprawdę co sesję sprawozdanie z realizacji inwestycji w mieście. Co jakiś czas pojawiają się sprawozdania z wykorzystania ZIT-ów w naszym mieście, więc my tak naprawdę jesteśmy z tym wszystkim na bieżąco. Mało mnie też interesuje, kto co zrobił dany wydział, skoro mam w grudniu sesję Rady Miasta, na którą głosujemy budżet miasta i w tym budżecie doskonale widać, jakie są zaplanowane działania i tak naprawdę bardziej mnie zastanawia ich realizacja na koniec roku. I wcale nie muszę czekać do opublikowania raportu, tylko te kwestie, które mnie przede wszystkim interesowały, idę na koniec roku i pytam danego dyrektora wydziału czy odpowiedzialnego wiceprezydenta za to, czy się udało, czy nie. Jeżeli nie, to z jakiego powodu i na kiedy ewentualnie dane przedsięwzięcie zostało przeniesione. Co do tutaj pojawiającego się tematu biblioteki, to ja przypomnę tylko mojemu koledze Renemu Sobolewskiemu, który jest przecież przewodniczącym Komisji Portu Kultury i Promocji, że no, co
kolega,
roku...
Kolega nie wie...
Za chwilę będziemy...
Ale jeszcze nie wiesz, co chcę powiedzieć.
Ale ja nie jestem przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu.
Ale byłeś. Przepraszam. W drodze sprostowania był przez wiele lat, gdzie byłem między innymi wiceprzewodniczącym tej komisji i co roku dostawaliśmy sprawozdanie z tego, jak działa biblioteka. I tak na dobrą sprawę myślę, że i w tym roku też takie sprawozdanie będzie, bo sam pamiętam, jak wiele pytań mieliśmy do funkcjonowania. Nie jestem już w tej komisji, żeby wiedzieć, ale pamiętam, że co roku takie sprawozdanie było. Można było zadać dyrektorowi biblioteki pytanie co do inwestycji, jeżeli chodzi o te osiedlowe biblioteki, co do wykorzystania środków, etc. Więc to, że tego nie ma w tym raporcie, nie oznacza, że nie mamy w tym zakresie żadnej informacji. Wiele pojawiało się też takich głosów przeciwnych temu raportowi i ogólnie jakości realizacji tych przedsięwzięć drogowych, przede wszystkim w Gorzowie. No ale tutaj chociażby mój przedmówca powiedział, że jest to podyktowane rynkiem pracy, galopującymi cenami wykonawstwa robót budowlanych. Ja się pod tym całkowicie podpisuję. Poza tym jest ulica Sikorskiego, która na każdym metrze praktycznie odkrywa nowe ślady historii, które tak naprawdę wydłużają nam całe postępowanie.
Jeszcze, no tak, tak. Tu ulica Sikorskiego w centrum Gorzowa. Każdy, kto przejeżdża obok, to widzi i wie. A propos inwestycji, nowe tramwaje już są w Gorzowie. Właściwie jeden, który przechodzi homologację i nie wiem, czy już przejechał te 100 kilometrów ciągiem, żeby móc wozić pasażerów, ale cztery mają być w czerwcu, zdaje się, przyjechać. I w związku z tym pojawiła się taka sugestia, opinia i pytanie, co z nową linią na Górczyn przez ulicę Piłsudskiego? To jest jedna z głównych inwestycji tego planu transportowego, bo zachodzi obawa, że po pierwsze nie wiadomo, czy znajdzie się chętny, żeby tę linię wykonać, po drugie też pieniądze tutaj wchodzą w grę, mówimy o rynku galopującym. No i znak zapytania postawił chociażby szef MZK w Gorzowie, czy ta linia akurat teraz bardzo szybko musi być wykonywana, czy może ją przesunąć w czasie. Jerzy Sobolewski.
Jest plan transportowy zatwierdzony. Mamy około 200 milionów na to wszystko. Tak jak pan redaktor powiedział, jest to jeden z głównych projektów związanych z nową linią tramwajową. I ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy po prostu tego nie zrobili, bo w innym przypadku ten plan byłby do kitu i po co w ogóle to robić. Ta linia uważam, że musi być zrobiona i tyle, a widzimy, że Gorzów do tego teraz przystąpił już wcześniej. Wszystko jest realizowane zgodnie z planem. Ja nie słyszałem tego, żeby ta nowa nitka nie była zrobiona. Myślę, że będzie i tyle. A rzeczywiście na dzień dzisiejszy też może się zastanawiać i zadawać takie pytania, bo tak jak tutaj koledzy wcześniej wspomnieli, te ceny są galopujące. Inwestycje, każda inwestycja jest coraz droższa i rzeczywiście tych pieniędzy jest tyle, ile parę lat temu było to wszystko planowane. Ale myślę, że ten plan będzie zrealizowany i Gorzów będzie rzeczywiście miał te linie tramwajowe na wysokim poziomie.
Jedyna linia, która przynosiła dochody MZK, to linia na Piaski.
Miasto Manhattan dokłada bardzo dużo do w ogóle do transportu miejskiego. Ponad
jak chyba każdy samorząd.
Milionów w każdym budżecie, czy nawet więcej. I tak będzie. I tu nie można pytać i się zastanawiać, czy ta linia jest taka, że się opłaca, czy się nie opłaca.
No ta na Piłsudskiego, ta nowa,
miasto
wydaje mi się,
musi
że
dokładać. To jest zadanie samorządu, jeżeli chodzi o transport miejski. I miasto musi dokładać pieniądze do tego i nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy ta linia ma być, czy ma nie być, ale tak zostało zatwierdzone, powiedziane. I wydaje mi się, że to powinniśmy zrealizować.
Robert Anacki.
czy tutaj powiem przewrotnie, ja jestem osobiście w ogóle za tym, żebyśmy powoli zaplanowali, jak odchodzić od transportu opartego właśnie o tramwaje, a przeszli na transport, który no, buduje się na całym świecie. Jeżeli się wyjedzie do Azji, popatrzeć, jak tam wygląda transport ludzi, szczególnie w okresach takich ciepłych, to na przykład już w Warszawie, w dużych miastach mamy hulajnogi elektryczne, na przykład na wynajem. We Wrocławiu osobiście widziałem, jak ludzie, biznesmeni chcą się przedostać gdzieś, to w centrach nie parkują samochodów. Zorganizowanie tego w odpowiedni sposób, no Gorzów nie jest taką aglomeracją, ale zorganizowanie tego w odpowiedni sposób może być po prostu adekwatne do tego, jak wygląda przyszłość. Jeżeli mamy myśleć o 2 dekadach do przodu, a nie 3-4 latach, żeby się pochwalić, że zrobiliśmy kolejną nitkę linii tramwajowej, no to poszedłbym w taką drogą, żebyśmy tylko od katedry mieli tramwaj na przykład, który jedzie w stronę właśnie tutaj Piasków, ale zatrzymuje się tam powiedzmy na wysokości kwadratu i taka linia, żeby
ale
była...
Ale mamy też te centra przesiadkowe, które ma być, bo to ale, też trzeba to włączyć.
Ale oczywiście, tylko dzisiaj na przykład tam, gdzie się organizuje w odpowiedni sposób... Problem polega na tym, kiedy ma się infrastrukturę tramwajową, to cierpią na tym domy, drogi i tak dalej. Ja wiem, że dzisiaj są technologie, które powodują, że są amortyzacje poduszki, tylko ja osobiście w rodzinie mam przypadki, gdzie mieszkają ludzie przy liniach tramwajowych i to wcale tak różowo nie wygląda. I przez dekady zawsze, za każdym razem technologicznie mówiono, że to tak będzie. No i to powoduje w mojej ocenie, że powinniśmy od tego transportu odchodzić.
Tylko hulajnogą ja się zabiję po 2 metrach w Gorzowie.
Ale tutaj można zastąpić to na przykład transportem małych busów i na przykład busów elektrycznych. To jest ekologiczne. Na to są dzisiaj bardzo duże dopłaty i na przykład nie korzystamy z tego i możemy to zastąpić i inne miasta na przykład wykorzystały tego typu atuty, że Unia Europejska ogromne pieniądze przeznacza właśnie na zastąpienie spalinowych autobusów na elektryczne i tutaj w tym wypadku mamy sytuację, z której nie skorzystaliśmy kosztem infrastruktury ogromnej, którą musimy zbudować. Uważam, że przebudowa drogi na przykład średnicowej w tym wypadku, kiedy mamy tyle innych inwestycji i tych kosztów nakładów.
Ja nie wiem, czy będzie tam taka mocna przebudowa, bo tam jest miejsce już przygotowane pod tramwaje.
I tak, oczywiście, ale generalnie rzecz biorąc jest to jednak zamknięcie tej drogi, ciężki sprzęt, który wjeżdża, niszczy tą drogę, tą nawierzchnię trzeba będzie w jakiś sposób później odnowić. Nie ma takich sytuacji przy tak dużych inwestycjach, żeby gdzieś tam się coś nie poniszczyło, będzie to utrudniało ruch i tak dalej. Uważam, że na przykład jest też dodatkowo to zamknięty ruch i dzisiaj mamy aglomerację, która się przeniosła na Górczyn, prawda? Ale Gorzów na przykład Zawarcie może się rozwijać dalej i tak dalej. I ja chcę zaznaczyć jedną ważną rzecz.
O osiedlu europejskim.
Na przykład o Piaskach i tak dalej. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak naprawdę ta migracja mieszkańców będzie na przestrzeni dekad, widzimy, się zmieniać i pokolenia będą się jedne starzały, drugie będą chciały gdzieś indziej mieszkać, po drugiej stronie miasta na Zawarciu. I teraz budowa infrastruktury tramwajowej powoduje, że się zamykamy. Dobra jakość na przykład pojazdów elektrycznych powoduje, że taki pojazd możemy skierować i uruchomić inną linię. Uważam, że to jest bardziej elastyczne, lepsze rozwiązanie, mniej kosztowne i nie zamyka nas. I dlatego też tutaj sugerowałbym, żeby dalekosiężnie o tym pomyśleć, choć jest to dość abstrakcyjne podejście i wiem, że politycznie w Gorzowie
właśnie
nieopłacalne, bo dużo ludzi jednak za tymi tramwajami
czyli
nie wyobraża sobie.
Czyli magistrat jest zamknięty?
Nie, myślę, że jako ludzie są
wolą otwarci. Ludzi.
Bardziej wolą ludzi, bo politycznie to się do diaska opłaca. Ja bym tutaj wolał się jednak pochylić nad tym, co jest rozsądniejsze w perspektywie 2 dekad.
Tadeusz Jędrzejczak chyba w ostatnich latach chciał likwidacji, nie wiem, czy całkowitej tramwaj na Piaski. I pamiętam, jak
to jest chyba jedyna linia, jak, która dobrze
właśnie,
funkcjonuje.
Po pierwsze wypomniano ówczesnemu prezydentowi to, że to jest linia dochodowa, to jedyna, właśnie. A dwa to, że spadła duża krytyka w internecie, zwłaszcza na Facebooku, na prezydenta ówczesnego.
No może dzisiaj spadnie na mnie, panie redaktorze, ale ja nie jestem za tym, żeby transport likwidować, tylko go no, na tyle modernizować, aby on był elastyczny. I uważam, że dzisiaj na przykład te tramwaje bardzo często jeżdżą puste. I na przykład MZK może w różnych godzinach wypuszczać mniejsze busy, na przykład, w których nie będzie takich kosztów, no po prostu poruszania się tego pojazdu.
Ja często o tym mówię, że mamy ileś tam ponad 2 lata bez tramwajów, tak? Hmm? I się świetnie zawali.
No i to jest dokładnie przykład tego, że my jako...
Potrafimy się dostosować.
Tak. Patryk Broszko.
Zacznę od uspokojenia mojego przedmówcy, pana radnego Sobolewskiego. Ta linia, nie chciałem powiedzieć metra, ale linia tramwajowa na pewno powstanie, ale,
wiem, że w górze
ale najprawdopodobniej będzie odroczona w czasie. Nikt nie ma wątpliwości, że dzisiaj Górczyn i Manhattan stały się sypialniami Gorzowa. Mieszka tam najwięcej mieszkańców, powstają ciągle nowe zabudowania, a w związku z tym nikt tych osiedli nie zostawi zostawi bez komunikacji. Co do wypowiedzi mojego przedmówcy radnego Anackiego, to proszę zwrócić uwagę, że my tak naprawdę jesteśmy w ponad połowie realizacji tego planu transportowego. I dzisiaj mówienie już o tym, żeby tramwaje w jakimś czasie zlikwidować na rzecz czy hybrydowych, czy elektrycznych pojazdów, wydaje się abstrakcją i na pewno to się nie stanie w najbliższych latach.
A że w momencie, kiedy kupiliśmy nowe tramwaje, one już właściwie...
Klamka zapadła, tak? Tak na dobrą sprawę. Remontujemy torowiska, kupujemy nowe tramwaje, więc te tramwaje przynajmniej na kolejne dekady w Gorzowie na pewno będą. Co jeszcze a propos? No tak na dobrą sprawę mogę Państwu wyjaśnić, dlaczego ta linia, w ogóle mówimy o tym, czy przesuwamy w czasie, czy likwidujemy pomysł rozbudowy tej linii tramwajowej na Manhattan. Otóż wszystko rozwija się o pieniądze. To, że my mamy ZIT-y, to nie oznacza, że mamy nieograniczony dopływ gotówki z zewnątrz. Wprost przeciwnie. Te przetargi na te odcinki dróg, które już zostały wyremontowane, były dużo wyższe, aniżeli zakładaliśmy, a w związku z tym po prostu najzwyczajniej brakuje pieniędzy. I tak jak mówię, to przedsięwzięcie zostanie odroczone w czasie.
Co pan myśli?
Jestem tego pewien. Co do samych tramwajów, mieliśmy okazję widzieć jeden z nich. Wygląda naprawdę okazale, szczególnie na tle chociażby tych tramwajów, które dotychczas jeździły w Gorzowie. Ja mam taką nadzieję, że ten nowy transport, ten nowy środek komunikacji pozwoli przyciągnąć większą rzeszę ludzi, którzy na co dzień poruszają się samochodem albo mieli dylemat, czy poruszać się tymi tramwajami, ale jednak one były nieestetyczne, zimne i tak dalej, i tak dalej.
Może nie będzie duże.
Więc może to efekt świeżości przyniesie nam nowych pasażerów.
Bo w Gorzowie nie było tego przejścia między tym, co teraz, a tymi starymi Helmutami, bo nie było tego środka, nie było inwestycji, nie przyjechały jakieś nowe tramwaje lat 90. czy końca lat 90., tylko mieliśmy Helmuty. I nagle przyjadą naprawdę nowe, więc to...
Pan, to można porównać do Fiata 126P i do najnowszego Mercedesa, no tak, żeby zobrazować ludziom, którzy nie widzieli, jak wygląda ten tramwaj.
Dobrze.
Helmuty były fajne.
No właśnie.
Były fajne. Można
no i w muzeum będą fajne do oglądania.
Można je kupić. Jeżeli ktoś ma ochotę, to czasami MZK w Gorzowie sprzedaje tramwaje.
50 lat w zasadzie po Gorzowie jeździły.
Za domem.
Z sentymentem trzeba wspominać.
Pytanie, nie, czy te oczywiście też pojeżdżą 50.
No właśnie, bo to
nie jestem pewien.
Nowe technologie są ładne, ale niekoniecznie
trwałe. To jest pytanie.
Trwałe.
Wieloletni plan inwestycyjny, czyli szereg inwestycji, które miał, ma i realizuje Gorzów. Prezydent mówi do poprawki i między innymi panów magistrat będzie pytał, zdaje się, bo tak powiedział prezydent, o to, co wycinać z tych inwestycji, co realizować, co na pewno trzeba zrobić, jeśli chodzi o Gorzów i rozwój miasta i wieloletni plan inwestycyjny. Jerzy Sobolewski.
Wieloletni plan inwestycyjny, jak sama nazwa wskazuje, jest planem, który co roku trzeba badać i co roku trzeba poprawiać,
aktualizować,
bo sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia. Przecież to, co parę lat temu w Filharmonii pan prezydent prezentował nam, gdzie poszczególne działy były związane z poszczególnymi kwestiami finansowymi, to rzeczywiście trzeba to poprawić, bo sami widzimy, jak to się wszystko zmienia i na dzień dzisiejszy rzeczą najważniejszą są pieniądze, bo przecież my dostaliśmy te, plan był oparty rzeczywiście o pieniądze z ZIT-ów, z inwestycji...
Nie tylko, bo tam jeszcze były...
No ale przede wszystkim z pieniędzy europejskich, unijnych i te pieniądze zdewaluowały się poniekąd przez te parę lat, bo można dać przykład ostatnich przetargów, które są, bo gdyby były takie ceny jak parę lat temu, przypomnę, my jeszcze za prezydenta Jędrzejczaka już dostaliśmy pieniądze z ZIT-ów i wtedy można było planować poszczególne działy inwestycyjne.
Pierwszy Jędrzejczak mówił o miliardzie wydanym w Gorzowie.
No bo tak jest, tylko że teraz...
Wtedy wyśmiane.
No bo na dzień dzisiejszy to w granicach miliarda będziemy mieli budżet i z inwestycji. inwestycjami, z pieniędzmi zewnętrznymi, ale to pierwszy z brzegu przykład jest właśnie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, i hala sportowa, i stadiony, i stadion sportowy. No, jeżeli mieliśmy 70 milionów na halę, na Centrum Edukacji Zawodowej już przeznaczone, a teraz po pierwszym przydarku okazało się, że inwestor chce 140 milionów, no to trzeba robić poprawki, prawda? Czy hala sportowa miała być za 70 milionów, teraz ponad 100 milionów, no i te pieniądze trzeba tutaj gdzieś pozyskać. My dostaliśmy pożyczkę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 200 milionów, gdzie w tamtym roku to jako radni zaklepaliśmy. I jakaś ta luka będzie wypełniona, ale nie do końca. I dlatego ten plan składający się na wszystkie w zasadzie działy życia naszego tutaj gorzowskiego, samorządowego, muszą być, tak jak powiedziałam, co roku, bo my praktycznie mówimy już od roku, że trzeba ten wieloletni plan inwestycyjny jakoś tutaj przeanalizować, ale nie do końca wiemy, co tam dokładnie jest, bo prezydent o tym mówi, ale nam przedstawi, jak to w pigułce, jak to wygląda, i wtedy będziemy dyskutowali, co można, bo jeżeli chodzi o potrzeby, w jakim stanie to wszystko jest, to najlepiej orientuje się prezydent. My generalnie cały czas to śledzimy, ale poszczególne drobne rzeczy takie szczegółowe, to już mają pracownicy miejsce. I jeżeli pan prezydent nam przedstawi, trzeba tu zmienić, to polepszyć, to naprawić, no to absolutnie jesteśmy mobilni, bo wiemy, jak realia wyglądają w dzisiejszym życiu, w dzisiejszym świecie. Także czekamy, co pan prezydent nam na ten temat powie, i będziemy dyskutowali po prostu, w jakich momentach ten plan mamy zmienić czy ulepszyć.
Robert Onaski.
Ja już kilka razy wypowiadałem się na temat tego marketingowego dokumentu. Uważam, że ubieranie w ogóle w taki dumany dokument planów, które tak właśnie bardzo mocno się i dynamicznie zmieniają przez rynek, jest niepotrzebne, aczkolwiek z drugiej strony potrzebne, bo mamy demokrację i wybory co kilka lat.
To nie było tak, że prezydent jest teraz zakładnikiem tego, co chciał zrobić na początku.
Tak, oczywiście. I tutaj ja bym, znaczy i tak uczciwość tutaj prezydenta doceniam, dlatego że on wychodzi...
po wyborach robione.
Tak.
Nie chodzi mi o to, że...
Po wyborach chciał otwarcie.
Dokładnie. Tak, tutaj ja się zgadzam, dlatego mówię...
Marcinkiewicz jeszcze przedstawił.
Tak. Dokładnie, dlatego tutaj mówię, tu nie ma jakiegoś wielkiego problemu z oceną. Ja po prostu uważam, że to jest narzędzie polityczne, polityczno-marketingowe, niżeli to, co rzeczywiście tutaj przedmówca mówił i zaraz pewnie pan kolega tutaj radny Broszko doda. Po prostu mamy sytuację rynkową taką, która się będzie zmieniała i ten plan będzie trzeba modyfikować. Czego by nie było, w Gorzowie te inwestycje są realizowane. Raz lepiej, raz gorzej. Czynniki zewnętrzne determinują w większości przypadków, bo byłbym bardzo subiektywnie, nie wiem, nastawiony politycznie, bym powiedział, że nie jest tak. Jest tak rzeczywiście, i tu pan prezydent choćby się naginał, uginał i skakał i robił nie wiadomo co, jego służby, to i tak pewnych rzeczy byśmy nie przeskoczyli, więc to trzeba zmodyfikować, to po pierwsze.
Ale liczą się priorytety, więc...
Dokładnie tak. I ja przede wszystkim uważam, że powinniśmy to podzielić na trzy kategorie, nie robić z tego nie wiadomo jakiego szumu i powinniśmy pracować w takich grupach, i to jest realizowane, bo też tutaj kolega radny Broszko się do tego na innej audycji odnosił. Mamy infrastrukturę, to trwa i to trzeba zamknąć i zrobić, to po pierwsze. Po drugie są kwestie inwestycji. Do inwestycji jest nam potrzebne Centrum Edukacji Zawodowej i inne otoczenie, które będzie powodowało, że zasilimy te inwestycje nie tylko działkami, które są uzbrajane, to się dzieje. Są trudności formalne i tak dalej, to trzeba przeskakiwać. Ja mam po prostu tylko taką jedną sugestię, żeby mniej o tym gadać, spisać to w formie checklisty, tak jak codziennie siadamy, nie wiem, w robocie mówiąc kolokwialnie, mamy te 20 zadań, czy w sporcie, czy gdzieś, jakieś do zrealizowania plany, no i to są te kluczowe priorytety. I tak powinien prezydent pracować, mam wrażenie, że pracuje, tylko na koniec, mając świadomość, że co 4, teraz 5 lat oceniają go wyborcy w demokracji, no on musi to przedstawić jako wieloletni plan inwestycyjny, pokazać to później w swoich materiałach, bo jak w inny sposób ma to zakomunikować? No poprzez tutaj oczywiście takie dyskusje, my możemy sobie o tym dyskutować. Ja jestem tu w tej sytuacji bardziej taki, jako inżynier po prostu podchodziłbym do tego w sposób taki po inżyniersku, czyli po prostu mamy listę do zrealizowania pewnych rzeczy. I ta infrastruktura to fundamenty, przygotowanie pod biznes wszelkich aspektów. Tu mi brakuje tylko jednego aspektu, ale to pewnie będzie realizowane po tych inwestycjach, bo też tutaj chyba kolega radny Broszko o tym mówił, chodzi o promocję miasta i pokazywanie miasta jako dobrego miejsca. A. Do inwestowania. B.
A Gorzów to potrafi robić?
Nie. Ja osobiście zajmuję się tymi aspektami na przykład od kilkunastu lat zawodowo i uważam, że Gorzów promuje się dobrze tutaj wewnętrznie i te służby działają. Ja nie mogę powiedzieć nic o rzeczniku prasowym, czy tutaj, że w Gorzowie ktoś źle komunikuje, ale na zewnątrz, w otoczeniu biznesowym funkcjonuje, za granicą również, to mało kto wie, co to jest Gorzów Wielkopolski, a szkoda, bo my jesteśmy na bardzo ciekawym szlaku komunikacyjnym, gdzie jak się S3 zamknie i połączy z portami na południu Europy, to my możemy być szlakiem komunikacyjnym, naprawdę, i jeszcze tutaj ma powstać, panie redaktorze, infrastruktura kolejowa docelowo. Za dekadę to mogłoby być świetne miasto, na przykład, gdzie cała logistyka, a mamy już takie inwestycje, mogłaby się tutaj lokować i moglibyśmy porty obsługiwać.
A pokazujemy na przykład osoby, które wyjechały z Gorzowa.
A to tak.
Kampanie mnie bardzo...
A to tak.
Bo pokazujemy, promujemy osoby, które wyjechały z Gorzowa.
Więc jednym zdaniem podsumowując, jak najbardziej ten plan jest potrzebny, ale prezydentowi do tego, żeby w przyszłych wyborach pokazać, że on to realizuje.
Zapytam o tą checklistę, bo dekadę temu, dokładnie dekadę temu, w Gorzowie mówiło się o połączeniu z gminami ościennymi, o rozwoju uczelni, o budowie...
Dalej się mówi.
O budowie hali widowiskowo-sportowej i centrum technologicznego, innowacyjnego, mamy je w Stanowicach.
Przewrotnie odpowiem jednym zdaniem, panie redaktorze. Czasem coś ma być budowane, a nie zbudowane. To tak z leczeniem. Chodzi o to, żeby leczyć, nie wyleczyć. W dzisiejszym świecie jest tak i w polityce, że czasami pewnych rzeczy... obiektywnie nie da się przeskoczyć, a pewnych można obchodzić i nie przeskakiwać przez wiele lat.
Za chwilę, Patryk,
bo są inne priorytety.
Dokończyć myśl, bo mówimy o dekadę temu, o tym się mówiło. Tymczasem Zielona Góra połączyła się z gminą i na tym skorzystała. Uniwersytet Zielonogórski, prawo, Wydział Medyczny, połączenie z kliniką, teraz Centrum Innowacji Kosmicznych, słowo mi padło, nazwa pełna z głowy, bardzo przepraszam. Na przykład centrum przesiadkowe w centrum Zielonej Góry. Zrobione, prawie gotowe. A w Gorzowie nawet nie można do tego podejść. Ja tylko mówię, że gdzieś się mówi tylko, a gdzieś się też robi i powinniśmy, nie wiem, czy uderzyć się w pierś, czy po prostu braki dziesięcioleci naprawiamy. No różnie to brzmi, ale tak to wygląda. Patryk Broszko.
Panie redaktorze, bądźmy sprawiedliwi, bo o połączeniu Gorzowa z gminami ościennymi mówił poprzedni prezydent. Czy zrobił coś w tym celu? Ja nie przypominam sobie żadnych konkretnych działań, które miałyby do tego przybliżyć.
Pamiętam wojnę z wójtami.
No to sam pan odpowiedział na to pytanie.
Bardzo się sprzeciwiał.
Natomiast prezydent Wójcicki jest na stanowisku, żeby Gorzowa nie rozszerzać, a współpracować z tymi gminami, między innymi ten program MOW Gorzów. I on lepiej czy gorzej, ale jednak funkcjonuje. Nie mamy niesnasek z naszymi gminami ościennymi i udaje nam się współgrać i współfunkcjonować. Co do samego planu, wieloletniego planu inwestycyjnego. Ja przypomnę, że ten plan był publikowany w sytuacji, kiedy rynek wykonawców na rynku budowlanym jeszcze nie zwariował. I na pewno pan radny Sobolewski to pamięta, że w tym czasie, dajmy na to, był przykład ulicy Towarowej Fabrycznej albo ulicy Dobrej, z przetargu stawało 5 czy 6 podmiotów i one dawały ceny, proponowały ceny niższe aniżeli to, co zakładało miasto. Więc naprawdę na tamten moment mieliśmy uzasadnione przypuszczenia i nadzieje na to, że uda nam się zrealizować większą część tego planu inwestycyjnego. Niestety, ale sytuacja przede wszystkim na rynku pracy, gdzie brakuje nam pracowników, wymogła wyższe wynagrodzenia tych pracowników, a co za tym idzie, podwyższyła koszty wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie całego kraju. Nie tylko Gorzów się z tym boryka, ale cały kraj, każda gmina w Polsce, wieści państwo, że ma ten sam problem.
Ostatnio inwestycja parking, czyli nie jakaś mocno skomplikowana, parking na osiedlu Staszica, 42 miejsca, 400 tysięcy złotych, wychodzi 10 tysięcy za miejsce.
No tak, no, ale takie są realia, takie są ceny materiałów budowlanych i takie są ceny przede wszystkim wykonawstwa. Dalej, jeżeli chodzi o ten plan inwestycyjny, po co on tak na dobrą sprawę powstał? Otóż po to, przede wszystkim, aby pokazać, jaki kierunek jest nowej władzy miasta Gorzowa, czyli prezydenta Wójcickiego przede wszystkim, ale też Rady Miasta, która współgrała, jeżeli chodzi o ustalenie priorytetów tego planu inwestycyjnego. To miała być też taka informacja dla przedsiębiorców, w jakim kierunku my chcemy iść, kogo my chcemy im na przyszłość wykształcić, czyli to Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ale to także miała być informacja dla samych mieszkańców Gorzowa, którzy jeszcze jak nie byłem radnym, wielokrotnie pytali innych radnych, którzy byli chociażby z mojego okręgu Zawalcie Zakanale, kiedy będzie remont danej ulicy. I ten wieloletni plan inwestycyjny pozwolił nam umiejscowić w kalendarzu każdą kolejną inwestycję. Ktoś dzisiaj może powiedzieć, niektóre nie zostały zrealizowane. Owszem, ale to w wyniku tego, o czym przed chwilą mówiłem, czyli tych galopujących cen na rynku budowlanym, ale proszę zauważyć, że część inwestycji została zrealizowana. Przykład Zawarcia. Ulica Towarowa, Fabryczna, ulica Tkacka, teraz ulica Śląska, w kolejnych latach będzie to ulica Bracka. Tam wszystko dzieje się zgodnie z tym, co sobie założyliśmy. A przypomnę jeszcze ulica Koblogórska na Zakanalu. Więc ten plan inwestycyjny trzeba dzisiaj, na dzień dzisiejszy, z uwagi na te warunki, które zaistniały przez ostatnie lata, zaktualizować, ale to nadal ma być wypadkowa władz miasta do tego, co my chcemy osiągnąć. I dla mnie na dzień dzisiejszy taką najważniejszą inwestycją jest Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
I właśnie to jest nasz ostatni temat dzisiejszego spotkania, bo ostatnio Zarząd Województwa Lubuskiego przedłużył umowę darowizny terenu w centrum Gorzowa, przy ulicy Warszawskiej, poszpitalnego terenu. I prezydent jest optymistą. Przetarg ma być w połowie roku. Jacek Wójcicki mówi, że no, ten galopujący rynek już zaczyna troszeczkę hamować, te ceny zaczynają być bardziej realne i on jest optymistą, że ten przetarg uda się rozstrzygnąć. Co więcej, miasto rezygnuje z części tej inwestycji w takich niepotrzebnych elementach.
Na przykład klimatyzacja.
Na przykład klimatyzacja.
10 milionów złotych.
No, jak usłyszałem, że 10 milionów złotych ma kosztować klimatyzacja, to ja się pytam, po co?
No tak tym bardziej, że w okresie letnim do szkoły nie dzieciaki działa. Nie chodzą.
A tutaj nagle za 10 milionów budowane jest, to tak samo jak jest parking przy Filharmonii za 22 miliony.
Dokładnie.
Podziemny, wewnętrzny, teraz używany, okej, ja nie mówię, no ale sama inwestycja wtedy była pod znakiem zapytania, czy też wszyscy zastanawiali się, po co ten parking. A tutaj, czy panowie też jesteście optymistami?
Znaczy, żebyśmy sobie to wyjaśnili, chociażby taka klimatyzacja. No chcieliśmy kompleksowy budynek. Przecież doskonale wiemy, że jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu ta klimatyzacja by kosztowała o połowę mniej, tak? Bo niższe koszty pracownicze i niższe koszty materiałów. Na dzień dzisiejszy trzeba dostosować ten plan realizacji tej inwestycji do realiów naszych przede wszystkim budżetowych i do takiego stopnia, ażebyśmy mogli już kształcić ludzi, bo tak na dobrą sprawę najważniejsze dla nas jest wykształcić ludzi, którzy będą zasilali rynek
ale
pracy.
Klimatyzacja w tym nie pomoże.
Dlatego z niej rezygnujemy. Dlatego pan prezydent z niej rezygnuje, bo 10 milionów złotych przy tej skali potrzeb, jaka jest dzisiaj w Gorzowie, to jest naprawdę znacząca kwota. I w lipcu bodajże, czerwiec, lipiec, tak ma się pojawić kolejny...
Na przełomie...
Będzie rozpisany kolejny przetarg. Pan prezydent jest optymistą co do tego przetargu. Myślę, że pojawiają się takie pojedyncze jaskółki na terenie Gorzowa co do tych przetargów, bo rzeczywiście na ostatnie inwestycje stawiało się po kilka podmiotów i powiem więcej... Pojawiły się oszczędności, więc gdzieś jest ta jaskółka, która może jeszcze nie czyni wiosny, ale może się również przydarzyć przy okazji Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Dla mnie jest to priorytet z uwagi na to, że to są potencjalni pracownicy, potencjalni przedsiębiorcy na terenie miasta Gorzowa, a co się z kolei wiąże z tym, że to są nowe podatki, nowe wpływy do budżetu miasta.
Jerzy Sobolewski.
Ja tu jaskółki nie widzę, jeżeli chodzi o spadek cen, bo widzimy, jaki jest podaż, popyt na to wszystko. Mówimy o priorytetach i rzeczywiście ja też uważam, że głównym priorytetem obecnie w naszych inwestycjach to jest właśnie budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu i obiekty sportowe, czyli stadion i hala sportowa. To jest dla mnie absolutne, są dwa priorytety, które w Gorzowie powinny być realizowane. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, który ma skupiać około 20 zawodów, ma być tak jak tutaj powiedzieliśmy, to przygotowywać młodzież do pracy na potrzeb rynku. No ale również dobrze można wspomnieć o uczelni, o której pan redaktor wcześniej wspomniał. To jest dla mnie rozpacz, że jednak uczelnia, nie stwierdzam to z przykrością, nie przystosowuje się do potrzeb rynku. Powiem na przykładzie chociażby pielęgniarek, gdzie chcieliśmy...
No właśnie chciałem.
Bo będziemy mieli doktoraty i to spowoduje, że w końcu...
Ale doktorat z języka polskiego, ja rozumiem.
Nie chodzi o to, czy finansowanie i możliwość rozwoju.
Ja wiem, ale na razie z kategorii
ale
C...
Ale proszę porównać wsparcie Uniwersytetu w Zielonej Górze, a wsparcie AJP, wcześniej PWSZ-u w Gorzowie, chociażby zarządów. I to trzeba to powiedzieć Tadeusza Jędrzejczaka, który nie wspierał tak, jak chociażby Janusz Kubicki.
No ale panie redaktorze, teraz miasto bardzo wspiera uczelnię naszą. Bardzo, i to bardzo bym powiedział, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo środków zostało przyznanych na akademię. Mam nadzieję, że to przyniesie korzyści, bo jeżeli w centralnych nawet audycjach ja słyszę, mówię o jakości gorzowskiej uczelni, to mi jest przykro, bo słyszałem ostatnio taką dyskusję w radiu i to w Polskim Radiu Narodowym naszym, o naszej uczelni właśnie, że jest na słabym poziomie. I ja też uważam, że to jest też jeden z naszych priorytetów, o których mówimy od dziesięcioleci, tak jak już tutaj też taka była mowa. Bez prawdziwej uczelni, bez jakości tej uczelni, no też Gorzów się nie będzie rozwijał, bo można się cofnąć też do pierwszego naszego punktu, gdzie między innymi dyskutowaliśmy na tym, że jest coraz mniej ludzi w Gorzowie, że Gorzów się wyludnia. I jeżeli my nie będziemy przyciągali czymś właśnie tutaj młodzieży przede wszystkim, no to będziemy dalej się wyludniać. Nie będziemy mieli podstaw
pan
do
daje,
tego.
Panie Rek-
Niech pan daje, nie ma problemu.
Nie. Bo oczywiście, czy w pana opinii marszałek województwa lubuskiego jest z Platformy Obywatelskiej, jest tak samo zaangażowana w pomoc Uniwersytetowi Zielonogórskiemu jak AJP w Gorzowie?
No można dyskutować, bo to trzeba, ma pan redaktor konkretne dane na ten temat?
Tak, ja odpowiem prosto.
Nie. Ja, to jest pytanie do pana. Czy pan tak uważa? Jak pan uważa?
Ale jeżeli, ale pan, panie redaktorze,
ja pamiętam na przykład...
uczelnia, zaraz chwileczkę, zadaniem marszałka nie jest prowadzenie, zaangażowanie, co innego, ale nie jest finansowanie i kontrolowanie i dbanie w ogóle o to, jak uczelnia funkcjonuje. Marszałek może wspomóc i w wielu płaszczyznach wiele elementów wspomaga, chociażby koszykarkom na przykład daje pieniądze od czasu do czasu. I te pieniądze są, ale to nie jest zadanie marszałka, żeby to jest zadanie państwa, miasta, żeby ta uczelnia była na wysokim poziomie, bo można się sprzeć rzeczywiście, czy więcej dostanie Uniwersytet Zielonogórski. Trzeba było wcześniej dyskutować na ten temat i zrobić wszystko, jeżeli chodzi o politykę, żeby powstał Uniwersytet Lubuski, tak jak wcześniej mówiliśmy, prawda?
To już jest historia.
To jest historia.
A ja mówię o takiej sytuacji, w której chociażby podniesienie rangi uczelni ze szkoły zawodowej do akademickiej dało inny przelicznik na studenta, inny budżet. A ja pamiętam...
W realizacji tego nie ma.
A ja pamiętam w Sejmie, bo byłem wtedy w Sejmie i widziałem na własne oczy to głosowanie, że wstrzymał się od głosu polityk Platformy Obywatelskiej wtedy.
Nie znam tej sytuacji.
Który nie głosował za tym, żeby za Akademię...
Jurek, znasz tę sytuację, porozmawialiśmy.
To ja sobie z nim porozmawiam na ten temat, bo nie pamiętam takiej sytuacji.
Teraz to już po frytkach.
Ja wiem, że to było dawno. Nie, to są rzeczywiście sprawy, które jeżeli tak jest, to nieładnie po prostu zrobił, że się wstrzyma. I prosta rzecz. I można
czas nam się powoli kończy.
Ale naprawdę jeszcze raz może powiem na temat uczelni i chciałbym bardzo, bo też od wielu lat na ten temat mówimy, żeby naprawdę nasza uczelnia, nasza akademia była prawdziwą akademią. Bardzo bym chciał i wszystko...
Ale ona jest już prawdziwą akademią.
Nie jest, panie redaktorze. Że jest w kategorii C na razie.
Ale spełniła wszystkie potrzebne wymogi.
Właśnie w tej chwili. Tak.
Kiedy?
Mamy teraz uruchomione ścieżki doktoryzowania się. To
jest co innego uruchomienie ścieżek, a co innego spełnienie jeszcze wymogów tych ścieżek.
Spokojnie. Poza tym, panie redaktorze, mój kolega przedmówca mówi, chcieć. My wszyscy chcemy, ale my musimy pokazywać, jakimi narzędziami się tutaj posługiwać. Mamy miasto, mamy samorząd województwa i mamy państwo. I z tych trzech instytucji trzeba dotować tyle, ile się da.
Jeżeli chodzi tutaj o uczelnię, to może tylko ostatnim zdaniem. Od ostatniego czasu, kiedy rzeczywiście zmieniła się władza i jeszcze pojawili się członkowie Porozumienia Sława Gowina. Myślę, że nasza akademia otrzymała...
Twoja skromna osoba.
Moja skromna osoba, niech ci będzie, Patryk. Chodzi o to, że rzeczywiście napłynęły środki i z miasta, i z państwa, i tutaj rzeczywiście można dyskutować co do pani marszałek i tego zaangażowania. Ja osobiście tylko przypomnę sytuację, jak pani marszałek tak nam kibicowała w Gorzowie jako marszałek województwa dla Stali Gorzów, że mówiła, że no raczej tam przegramy, tego mistrzostwa nie będzie. Wygraliśmy wtedy i pamiętam nawet, jak poczyniłem taki wpis, bo byłem taki zezłoszczony, że to jest przecież marszałek całego województwa. A wtedy Zielona Góra już nie walczyła o mistrzostwo, tylko
ale to
my.
Są detale.
Detale, ale panie redaktorze, to pokazuje właśnie, że my w polityce zamiast myśleć merytorycznie, ja się tu z kolegą Brośko jak najbardziej zgadzam, skupiać się na tym, że to jest jednak całe województwo, bo przecież studenci będą jeździć do Zielonej Góry, z Zielonej Góry niektórzy przyjadą na nasze wydziały.
Ale to ze mną też się musisz...
Ale...
Ja też tak uważam. Tak, to jest normalne, że tak
być. Chwilę, że byli też politycy Porozumienia, którzy zjawiali się na konferencji w AJP i dawali granty, przekazywali z ministerstwa, a nie mieli ani z ministerstwem nic wspólnego, ani ze szkołą.
No, zdarzało się tak. Zdarzało się tak, ale to dlatego, żeby przekazać. Znaczy, to jest oczywiste, ale generalnie ja tam się nie pojawiałem.
Nie, pan nie.
Dla mnie to nie jest jakby priorytetem. Dla mnie priorytetem jest to, żeby te środki spływały i żeby je dobrze wykorzystywać. Podsumowując, te Centrum Edukacji Zawodowej. Ja tutaj znowu przewrotnie uważam, że nam nie są budynki potrzebne, choć można zaadoptować tamtą sytuację, mamy do wykorzystania pod kątem finansowym i róbmy to, ale nam jest potrzebny dobry program, bo my mamy mnóstwo różnych branż, na przykład jeżeli chodzi o branżę drzewną w województwie lubuskim, gdzie potrzebne są szkółki przyzakładowe i na przykład odpowiednie środki i program...
20 zawodów.
Tak, ale to kończąc ostatnie 30 sekund. Ostatnie 30 sekund, właśnie. To jest niezwykle istotne. Ja mam sygnały od różnego rodzaju warsztatów różnych, które produkują meble, inne rzeczy, że im brakuje na miejscu pracowników, którzy mogliby doszkalać i na przykład środków, żeby to uruchamiać. I tu warto w ramach tego Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu pomyśleć o tym, żeby to też rozszerzyć na działalność taką bezpośrednio przy zakładach, bo to by było może
i to jest
też dobrym rozwiązaniem.
Pole do dyskusji na kolejną godzinę, ale ta niestety nam już się skończyła. Samorządy lubuskie kończymy. Gośćmi byli Robert Anacki, radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości Porozumienie.
Dziękuję państwu, pozdrawiam serdecznie.
I Jerzy Sobolewski, radny Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
I Patryk Broszko, radny klubu
Gorzów Plus.
Gorzów Plus.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Ja tylko powiem, że o 14:00, co jak dlaczego, Karolina Kamińska zaprasza na dyskusję o rozmowę o naszym zdrowiu. Dzisiaj przypada Dzień Europejski, Dzień Profilaktyki Udarowej i o tym...
Dobrze, bo jestem chory.
O tym właśnie, o 14:00 niech pan włączy radio.
Idź.
Marcin Zasiń, kłaniam się nisko.